Godzina 7:49, Poranek Wnet trwa. W studio kolejny gość, Łukasz Jasina, historyk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się.
Emmanuel Macron w Warszawie.
Jeszcze przez pół godziny.
Tak krótko?
No teraz idzie do Krakowa.
W Warszawie i w Polsce. A dzisiejsza wizyta już będzie niedługo wspomnieniem. Czy możemy liczyć na reset w stosunkach polsko-francuskich?
Przynajmniej deklaratywny, bo prezydent Macron zrobił wczoraj bardzo, bardzo wiele, żeby pokazać, że retoryka w różnych sprawach swoje, a interesy swoje. I tak samo zrobiła zresztą polska strona. W ogóle powiem pani, że jestem bardzo zadowolony po tej wizycie z bardzo kilku prostych powodów. Niekoniecznie dlatego, że lubił nas Emmanuel Macron, ale dlatego, że ona przebiegła profesjonalnie, ciepło, sympatycznie. Tak wyglądały wizyty resetowe. Ale pani, trudno jest nie próbować poprawić stosunków polsko-francuskich, skoro one głównie z winy Emmanuela Macrona osiągnęły poziom symbolicznego dna. Nigdy tak źle nie było w kwestiach symboliki, w kwestiach wizyt, bo oczywiście interesy toczą się po swojemu. To wcale nie są aż tak złe stosunki, jak się czasami myśli. Ale od czasów Valérego Giscarda d'Estaing i Edwarda Gierka nie mieliśmy tak wielu negatywnych symboli w relacjach polsko-francuskich. No, żeby prezydent Francji nie odwiedzał piątego państwa Unii Europejskiej przez prawie 3 lata, no to jest coś strasznego.
O jakich jeszcze symbolach pan mówi?
O połajankach, o takim bardzo, jak to teraz się ładnie mówi, na zachodzie postkolonialnym stosunku do Polski. O niepamiętaniu tego, że swego czasu Polska musiała przyjmować dyktat firm francuskich i sprzedawać bardzo tanią telekomunikację czy sklepy spożywcze w każdym polskim mieście firmom francuskim, a polskich kierowców traktuje się tak, a nie inaczej. Robienia z Polski czarnego luda, jak to się ładnie mówi, w gwarze ludowej całej Unii Europejskiej. Zwalenia na nas różnych błędów tej Francji. Okazuje się jednak nagle, że można zupełnie inaczej rozmawiać. Może pan prezydent Macron rytualnie potępić. Oczywiście tak zwane problemy z wymiarem sprawiedliwości. Może spotkać się z opozycją, bardzo ładnie zresztą wypadli na zdjęciu razem z nim przywódcy opozycyjni, ale może też mówić o takich rzeczach jak energetyka, o tym, jakie mamy wspólne interesy z Niemcami i Francją, przywracać do życia Trójkąt Weimarski, toczyć merytoryczne rozmowy na czele delegacji z panem premierem Morawieckim, pozować ładnie do zdjęć z naszym z kolei prezydentem. Pałac Namiestnikowski nie wyglądał gorzej wczoraj na zdjęciach niż Elizejski. Byłem wręcz dumny z tego.
No, powiedział pan o Trójkącie Weimarskim, ale też wczoraj podczas wypowiedzi nie można było nie wspomnieć o Rosji. Wiemy, jakie relacje.
No właśnie, najważniejsza sprawa.
Wiemy, jakie relacje Polska ma z Rosją. W ostatnim czasie ta polityka historyczna już w ogóle bardzo mocno nas podzieliła. A Emmanuel Macron wypowiadał się w takim delikatnym tonie.
No, powiem pani coś takiego. Na kilka dni przed wizytą pana prezydenta Macrona do Warszawy zjechały gigantyczne ilości różnego rodzaju francuskich polityków, doradców, intelektualistów, analityków, którzy z wieloma ludźmi rozmawiali i generalnie w ich narracji, jak to się ładnie teraz mówi, pojawiało się piękne łacińskie sformułowanie modus vivendi. To znaczy, musimy się jakoś z Rosją dogadać, aby ta Europa funkcjonowała. Na zasadzie takich bardzo prostych argumentów. Żyjemy na wspólnym kontynencie, połowa tego kontynentu to Rosja i tak dalej, i tak dalej. To było coś idącego nawet dalej niż takie ładne, gładkie sformułowanie wczoraj prezydenta Macrona, że Francja nie jest antyrosyjska, nie jest prorosyjska, jest proeuropejska. Francja chce przekonać Polskę do pewnego modus vivendi z Rosją, rzeczywiście, ale Polska tutaj zadaje bardzo twarde pytanie. Co z tego modus vivendi ma wynikać? Czy to modus vivendi będzie polegało na modyfikacji zasad prawa międzynarodowego, które dla Polski są bardzo ważne? Na, nie wiem, jakimś uznaniu zaboru na Ukrainie, tego, co sam Putin sobie wziął w roku 2014 i później? No są to pytania, na które Francja stara się odpowiadać równie na okrągło. Ale rzeczywiście do takiego kompromisu Francja dąży. Prezydent Emmanuel Macron chce być kimś takim w rodzaju peacemakera. On to zupełnie inaczej niż Niemcy, którzy jednak skupiają się w relacjach z Rosją głównie na kwestiach gospodarczych, bardzo nie ruszając tak mocno jak on kwestii politycznych.
Pan, obserwując tę wizytę i patrząc na to, co się dzieje we Francji, naprawdę jaki jest cel wizyty?
Wie pani, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. To wszyscy widzieliśmy w piątek wieczorem. Stało się to ostatecznie. Przyznam się, że nie wierzyłem do końca. Polska jest w tej chwili po Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Hiszpanii z problemami, w dodatku Włochach z problemami. Największym państwem Unii Europejskiej. Jest do tego nieodzownym elementem francuskiego dialogu z Niemcami. Bo Polska ma naprawdę specjalne stosunki z Niemcami, bez względu na to, jaki rząd tu będzie rządził. Mamy ogromne miejsce w niemieckiej gospodarce. Co by nie mówić, nie da się Europie decydować bez Polski. Trzeba więc budować z nią jakieś porozumienie, trzeba wykonać gesty. Francuzi są przyczuleni na punkcie prestiżu i wiedzą, że Polacy też to jednak cenią. Ta wizyta miała pokazać Polakom, okej, zamykamy pewien rozdział. Zostają pewne problemy, ale w pewnych sprawach zaczynamy od nowa.
Ale nie omieszkał się nie wspomnieć prezydent Emmanuel Macron o wymiarze sprawiedliwości, o tym, że no, że w pewien sposób jest zaniepokojony tym.
No i pani sekretarz stanu za Trumpa nawet o tym wspominał. To jest pewna rzecz, w którą bardzo mocno zainwestowała, zwłaszcza Francja i bardzo wiele instytucji europejskich. To jest bardzo ważna narracja w mediach zachodnich. Tego Emmanuel Macron nie może odstąpić, od tego się nie może wycofać, ale może też pokazywać, że może postępować inaczej. Zresztą pani, tak się robi politykę. Dobre słowo dla prezydenta, dla premiera, ale i dla pani marszałek Kidawy-Błońskiej i dla pana marszałka Grodzkiego wczoraj. Na tym to mniej więcej powinno wyglądać. A jak będą wyglądały tak zwane codzienne interesy, to się jeszcze zobaczymy. Nie znamy efektów rozmów wczoraj ministra Emilewicz czy ministra Błaszczaka. To są też takie bardzo ważne rzeczy dowodzące tego, jakie Francja naprawdę ma interes.
Ale po raz pierwszy w przestrzeni publicznej pojawiła się sprawa dostępu, ewentualnego dostępu Polski do projektu budowy francusko-niemieckiego czołgu.
Jeden z największych błędów, jakie popełniają Francja i Niemcy, domagając się od Polski zresztą wejścia w skład różnego rodzaju europejskich inicjatyw obronnych, to jest to, że jednocześnie nie pozwalają Polakom wejść do najważniejszych europejskich inicjatyw obronnych, jakim jest kwestia budowy pewnych rzeczy przez francuskie i niemieckie koncerny zbrojeniowe. No to jest pewnego rodzaju traktowanie Polski jednak jako partnera niższej klasy. Polska wpuszczona do tych inicjatyw będzie jednak uważana bardziej za partnera, a przy okazji będzie to argument, że nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na amerykańskie uzbrojenie i amerykańskie wsparcie militarne, czy też chociażby porozumienie z Hyundai, że Europa także myśli o nas poważnie. I to jest właśnie taki gest, na którym nam jednak zależy, bo to jest gest, za którym coś idzie.
Do tej pory Niemcy i Francuzi bardzo mocno bronili swoich interesów obronnych, nie dopuszczali właśnie na przykładzie tego czołgu. To co się jednak zadziało, że jednak w tę stronę?
Zauważyła pani na pewno, jak my wszyscy parę dni temu ministra Błaszczaka w Dęblinie, F-35, ogromny kontrakt, inne kontrakty, które podpisujemy z Amerykanami. No to jest jednak coś, co pokazuje Europejczykom, że Polska myśli bardzo poważnie o tych sprawach i że nie warto jej wypuszczać całkowicie poza obręb europejskich inicjatyw obronnych. My jesteśmy jednak gospodarczo bardzo mocno związani z Niemcami, przede wszystkim z Niemcami, nie ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo mocno z Francją, o czym często zapominamy. Francuzi i Niemcy, kiedy sobie uświadamiają, że należy traktować Polskę nieco bardziej po partnersku, na co mam wielką nadzieję, będą osiągali te same korzyści jak dotąd, przy jednak większych korzyściach z naszej strony. Wie pani, nie ma nic przeciwko temu, podejrzewam większość ekspertów od naszej obronności, aby Polska miała na przykład dobre niemiecko-francuskie, ale i polskie częściowo czołgi i jednocześnie amerykańskie samoloty. Jesteśmy i tak wszyscy w jednym sojuszu, który się nazywa NATO.
Powiedział pan o zakupie F-35. Uważa pan, że to dobra decyzja, bo politycy opozycji, a także krytycy tego rozwiązania mówią o tym, że no, ale nie mamy przecież offsetu, że to taka droga inwestycja będzie dla Polski.
W tych kwestiach offsetowych to ja się nie wypowiem do końca, ale w kwestiach czysto technicznych wierzę specjalistom i z mojego instytutu, czyli z Pismu i z wielu innych miejsc w Polsce i na świecie, którzy twierdzą, że to są bardzo dobre samoloty i że pasują do polskiego systemu obronności. Natomiast jeżeli chodzi o dyskusje polityczne, nie chcąc używać takiego rytuału, który czasami mówimy, kiedy to się dla nas nie wygląda, to znaczy jako ekspert PiS nie opowiadam się o sprawach krajowych, ale ja pamiętam całą dyskusję wokół F-16 kilkanaście lat temu, kiedy rząd SLD-owski to kupował i później są używane podobne argumenty. Wie pani, z tym offsetem to jest tak, że jak sobie go sami w końcu nie załatwimy, nie wymusimy tego i tak nie będzie bez względu na to, czy to są Stany Zjednoczone, czy Unia Europejska.
Po godzinie 8 naszym gościem będzie m.in. Antoni Macierewicz.
Pan minister.
Więcej na ten temat na pewno nam powie.
Tak, był jednak minister obrony i toczył te negocjacje.
Tak, więc więcej szczegółów na pewno będziemy wiedzieć. A jeżeli chodzi o Rosję i to, jak Rosja patrzy na wizytę Emmanuela Macrona w Polsce.
Oficjalnie nie patrzy. Pojawiła się ona jednak. Nie w takim stopniu jak Polska. Wie pani, Rosja teraz musi trochę wyciszyć obecność Polski na kilka tygodni, żeby nam znowu przywalić w swoich mediach. A w okresie oświęcimskim było nas bardzo dużo. Ale pojawiło się to w rosyjskich newsach. Nie pojawiło się w oficjalnych komentarzach. Nie wykluczone, że Francja jakoś tam uspokoiła Rosję, mówiąc, że to jest też kwestia wewnętrznych spraw Unii Europejskiej. Ale Macron pojawił się choćby w wieściach na trzecim miejscu. To jest jednak dowód, że prezydent Francji ma znaczenie dla Rosjan i to, że nagle jedzie do Polski, także ma znaczenie, bo oni bardzo wiele z tym konfliktem polsko-francuskim przede wszystkim sobie obiecywali. Ten konflikt przechodzi w fazę łagodniejszą, co na pewno Rosjan nie cieszy.
A jak pan patrzy za naszą wschodnią granicę? Teraz na Ukrainie przebywa z kolei prezydent Turcji, Recep Erdoğan. To jest ważna wizyta? Czego
każda wizyta prezydenta Erdoğana jest ważna. Ona się wiąże, zresztą Ukraina przeżyła niedawno wizytę Mike'a Pompeo, która też miała dla niej duże znaczenie. W ogóle wizyta Mike'a Pompeo, która była też w szerszym kontekście, bo tak, była bo i w Białorusi, i w Kazachstanie.
Kazachstan, tak.
Prezydent Erdoğan dbał zawsze o jakąś formę relacji z Ukrainą. To jest jego efekt przetargowy. On pokazuje Rosjanom, że nie jest od nich w żaden sposób uzależniony, że zawsze może to zmienić. Stary element polityki Erdo, odwracającego sojusze, pokazującego sojusznikom, że ma inne rzeczy w zanadrzu. No, Turcja jest dobra w takiej fleksybilnej polityce. Ukraińców to także bardzo ucieszyło. Oni są na takim etapie, że każda ważna wizyta polityka międzynarodowego jest dla nich wsparciem, ale to jest też coś ważnego w takim ściśle namacalnym znaczeniu, bo Turcja to jest jednak państwo kontrolujące połowę Morza Czarnego. Bez niej nie może sobie Rosja poczynać na Morzu Czarnym, bez jej zgody. Tak mocno, jak sobie chce poczynać, a to dla Ukrainy, jak wiemy, w związku z Odessą, Bierdiańskiem, kwestią Krymu, jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Pomijając takie wsparcie czysto symboliczne dla kwestii Tatarów, które jest dla Ukraińców ważne, a oni są wsparci przez Erdoğana z powodu solidarności religijno-etnicznej.
No i na koniec wywołał pan do tablicy Mike'a Pompeo, sekretarz
zawsze z chęcią
stanu był, tak jak pan powiedział, w kilku krajach Europy Wschodniej, ale nie tylko. Ta wizyta jakie miała znaczenie?
Pokazujące, że Stany Zjednoczone pamiętają o tym regionie, że są gotowe do pewnego konstruktywnego dialogu z Białorusią, przy okazji sprzedając oczywiście surowce energetyczne, ale okej, wiadomo. Bardzo ciekawą, aż zapomnianą w Polsce, z uwagi na to, że skupiliśmy się na Białorusi, wizytą była wizyta w Kazachstanie, gdzie Pompeo dał przytyczkę w nos dyplomacji chińskiej, solidaryzując się z Ujgurami chociażby. A przy okazji bardzo dobry debiut kazachskiego prezydenta nowego.
Dlaczego?
Pięknie mówiącego po angielsku, pokazującego pewną światowość. To jednak już wiemy, dlaczego Nursultan Nazarbajew wybrał właśnie tego człowieka. To jest dobra twarz Kazachstanu w nowym, zmieniającym się świecie. A Mike Pompeo pokazuje, że potrafi jednak być takim bardzo mobilnym szefem amerykańskiej dyplomacji. Ktoś tam kiedyś żartował, że mimo dużych rozmiarów, to jest mężczyzna dość wysoki i dość tęgi, jest to jeden z najszybciej przemieszczających się intelektualnie i podróżniczo amerykańskich szefów dyplomacji w porównaniu z ociężałym lekko Rexem Tillersonem. Ważna wizyta i pokazująca nam, że musimy coraz bardziej zwracać uwagę na to, że Stany Zjednoczone za Trumpa jednak o tym pamiętają i nie zapominają o tym, że Rosję czasem można dokopać lekko w brzuch, lekko z boku i na tych terenach, które uważa tradycyjnie nie za swoje.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka w Net, godzina 8:01 i za chwilę przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Pan Łukasz Jasina mówi, że bardzo dobra kawa, którą wypił, a w naszym studio już Jan Olencki i będziemy przeglądać gazety. Ja zacznę właśnie od dzisiejszej Rzeczpospolitej. Macron tłumaczy się w Warszawie, to tytuł z dzisiejszego dziennika Rzeczpospolita. Prezydent Francji Emmanuel Macron odpiera zarzuty między innymi o chęć rozbicia NATO i budowy partnerstwa z Rosją ponad głowami przywódców Europy Środkowej. Jerzy Haszczyński na drugiej stronie Rzeczpospolitej zastanawia się, jak długo trwało to, zanim prezydent Emmanuel Macron zdecydował się na odwiedzenie Polski. Można powiedzieć, celem dojrzałym przez te kilka lat, gdy francuski przywódca omijał nasz kraj, składając wizyty w innych.
Dzień dobry, Magda.
Dzień dobry
Państwu.
Janku.
Tak, jestem już w studiu, bo znowuż małe zamieszanie, wymiana gości, wymiana osób w studiu, ale już jestem i zaglądam do dzisiejszych gazet również. I zajrzę do naszego dziennika, ponieważ dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie także mówi o wizycie prezydenta Macrona w Warszawie, w Polsce, dzisiaj w Krakowie. Gazeta Wyborcza również o prezydencie Macronie, tytuł Macron wyciąga rękę. Więc może nasz dziennik na sam początek, który zupełnie o czym innym, bo o trosce o przyszłość dzieci. Poznańscy rodzice apelują do władz miasta, aby odrzuciły Europejską Kartę Równości. Genderowy dokument jest niezgodny z Konstytucją RP i przestrzegają. Chcemy, żeby jak najwięcej osób usłyszało o tych wszystkich zagrożeniach związanych z przyszłością naszych dzieci. Pragniemy, żeby mieszkańcy Poznania usłyszeli o Karcie Równości, bo miasto jest już od lipca pracuje nad jej przyjęciem, ale mało kto o tym wie. Chcemy, żeby jak najwięcej osób usłyszało o tych wszystkich zagrożeniach związanych z przyszłością naszych dzieci i rodzin, a które wynikają z tego dokumentu, powiedziała naszemu dziennikowi Maria Brzezińska, przedstawicielka Społecznej Rady. Mówi też, że w tej karcie mówi się o nierówności i że ich źródłem są liczne stereotypy obecne między innymi w rodzinie i to w naszej obecnie ocenie jest bezwzględnie dyskwalifikuje kartę, tak wyjaśniła. Grupę reprezentuje ponad 1500 osób, które podpisały się pod projektem samorządowej karty praw rodziny i pragną jej wzmocnienia. No tutaj w naszym dzienniku na pierwszej stronie dużo takich właśnie tematów światopoglądowych, na przykład mowa o prawdzie o LGBT, amerykański jezuita, ojciec James Martin będzie powołał konferencję, która poświęcona jest posłudze duszpasterskiej dla osób LGBT, natomiast ksiądz biskup Józef Strickland mówi, że katolicki duszpasterz zobowiązany jest nazywać grzech po imieniu i tutaj jak ta konferencja będzie przebiegać i o czym amerykański jezuita chce mówić do swoich słuchaczy, można przeczytać na 10 stronie naszego dziennika, a także w naszym dzienniku o aktach profanacji zdewastowano liczącą 136 lat kapliczkę w Beskidzie Małym i krzyż trzeciego tysiąclecia w Bielsku Białej. To oburza i motywuje nas do modlitwy za sprawcę, podkreśliła siostra Urszula, redemptorystka pobliskiego klasztoru.
A ja mam w rękach Gazetę Polską Codziennie. Gazeta Polska Codziennie rozwija temat, o którym między innymi rozmawialiśmy dzisiaj z Łukaszem Jasiną czy Pawłem Bobołowiczem. Nowa strategia Stanów Zjednoczonych dla Azji Środkowej. Przypomnijmy, sekretarz stanu Mike Pompeo odwiedził Uzbekistan, odwiedził Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan. To właśnie tam najróżniejsze umowy międzynarodowe są podpisywane. To tam będą różnego rodzaju kontrakty, między innymi zawierane przez firmę Tyson Foods. To tam teraz swoją ekspansję rozpoczynają Stany Zjednoczone, Azja Środkowa. Zgodnie z nową strategią USA dla tego regionu ma być jeszcze bardziej bezpieczna i jeszcze bardziej zamożna. Gazeta Polska Codziennie także przypomina o tym, jak francuskie inwestycje zapewniły 250 tysięcy miejsc pracy w Polsce. Francuskich firm z francuskim kapitałem w Polsce jest ponad 1000 i właśnie ćwierć miliona miejsc pracy. Tak Francuzi pomagają polskiej gospodarce. A i jeszcze bardzo ważna rzecz, możemy mieć największą suszę od 50 lat, alarmują ministrowie, między innymi Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Nie ma opadów, czeka nas bardzo trudna wiosna. No jak taka sytuacja się utrzyma, to możemy mieć najsilniejszą od 50 lat suszę, ale wszystko przecież jeszcze przed nami i może się zmienić.
A z tymi prognozami wiąże się sondaż, który można przeczytać w dzienniku Gazecie Prawnej. Ponad 90% Polaków dostrzega, że klimat się zmienia. Dla 2/3 jest to zmiana na gorsze, a niemal tyle samo byłoby gotowe więcej wydawać na prąd, jeśli nie byłby z węgla. Zmiany stały się dostrzegalne i oczywiste. Obecna lekka zima dla sporej części kraju oznacza brak śniegu i potencjalną suszę, jak przyznają rządowi politycy. Być może najgorszą w ostatnim 50-leciu. To także kwestia smogu i braku czystego powietrza. Te czynniki uczuliły ludzi na zmiany klimatu, podkreśla Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. W sondażu widać to zwłaszcza w odpowiedziach na pytania, które dotyczą zgody na odejście od węgla i poniesienie wyższych kosztów ogrzewania i energii. Tutaj znowu 64% Polaków uważa, że powinniśmy zrezygnować z energii opartej na węglu, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. To jest główny tytuł dziennika Gazety Prawnej na pierwszej stronie, a obok niego także Paryż i Warszawa rozmawiają o Moskwie i o prawie. Natomiast o tym, o czym rozmawiali, chciałbym przeczytać z pierwszej strony Gazety Wyborczej, ponieważ tutaj tytuł brzmi Macron wyciąga rękę. Natomiast pytanie, kto do kogo tak naprawdę? W ciągu kilku miesięcy chcemy się spotkać w ramach Trójkąta Weimarskiego z prezydentem Dudą i kanclerz Merkel, zapowiedział wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron i zaproponował nowe otwarcie w relacjach z Polską. Podkreślił też, że jego wypowiedzi na temat NATO, czyli mowa o śmierci mózgowej sojuszu, zostały źle zrozumiane. Wyjaśnił, że chodziło mu o wypracowanie nowej koncepcji działania, a NATO wciąż uważa za podstawę bezpieczeństwa Europy i chciałby, żeby Polska, jeżeli miałoby dochodzić do konfliktu, była przekonana, że jeżeli ktoś nas zaatakuje, tutaj cytuję, to Europa nas obroni. Macron wierzy, że sprawę sądów w Polsce rozwiąże w dialogu z Komisją Europejską. No dużo takich pozytywnych cytatów z prezydenta Macrona. Natomiast pytanie, czy to są wszystko, no właśnie, jak to jest odbierane przez nasze władze. Nie jestem do końca przekonany, czy to jest pomocna dłoń prezydenta Francji wyciągnięta do nas, czy może jego chęć przyjęcia naszej dłoni przyjeżdżając tutaj, bo tak przysłuchując się różnym mediom, od wczoraj można mieć różne wnioski na ten temat.
To jeszcze jak rozmawiamy o prezydencie Andrzeju Dudzie, to dzisiejsza Rzeczpospolita zauważa to, że prezydent Andrzej Duda w rozmowie z tygodnikiem Wprost zadeklarował rozważenie podpisu pod ustawą o związkach partnerskich. A że akurat tak się składa, że PiS zablokował wszelkie próby uchwalenia takiej ustawy, to na szczęśliwie na biurku prezydenta nic do podpisu w tej sprawie nie leży. Ale to jest taki sygnał, że chyba Andrzej Duda chce zebrać głosy politycznego centrum. Do tej pory o związkach partnerskich, przynajmniej w środowisku prezydenta Andrzeja Dudy, niewiele się mówiło. Zbliża się kampania wyborcza. No i takie słowa ze strony obecnego prezydenta to jest bardzo ciekawe, bo no tak jak mówię, do tej pory nie pojawiało się za bardzo w przestrzeni publicznej. Ciekawe, co naprawdę zrobiłby prezydent Andrzej Duda, jakby dostał do podpisu taką ustawę o związkach partnerskich.
Ciekawe. No, ciekawe. To może jeszcze ostatnia informacja, troszeczkę odbiegająca od tej wielkiej polityki. Moim zdaniem, nieważne jakie jest moje zdanie, ciemne chmury nad komórkami. Ministerstwo Cyfryzacji zainaugurowało pracę grupy roboczej do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Wśród omawianych zagrożeń znalazło się uzależnienie od telefonów z dostępem do sieci i pojawiły się głosy, by uczynić szkoły strefą wolną od komórek. Część nauczycieli korzysta z tego, że uczniowie mają smartfony do prowadzenia lekcji. Najczęściej dzieje się tak w języku polskim, plastyce, geografii, historii. No i co stanie się, jeżeli z tych smartfonów i korzystania z nich w trakcie zajęć zrezygnujemy? Czy podniesie to w ogóle jakość kształcenia młodych Polaków? Tutaj 66% pytanych twierdzi...
My się wychowywaliśmy bez smartfonów podczas nauki.
I chyba dobrze na tym wyszliśmy.
No chyba tak. Większość, myślę, naszych słuchaczy nie miała smartfonów, kiedy się uczyła, prawda? Ale to jest dobre chyba rozwiązanie, żeby nie było telefonów w szkołach. Ja przynajmniej patrząc na różne dzieci, mam takie spostrzeżenia, że jednak te, które mają mały dostęp, przynajmniej do trzeciego roku życia, z telefonami, ze smartfonami wszystkimi, z tabletami, no to rozwijają się.
Wiesz, ja już widzę, jak dzieciaki siedzą na boiskach, obok siebie, na ławkach i sobie przeglądają smartfony, nie rozmawiając ze sobą, a kiedyś można było na rowerze przyjechać na boisko, nie umawiając się telefonicznie, nie pisząc SMS-ów, czy na Facebooku, który dzisiaj ma swoją rocznicę, chyba 16 bodajże, i po prostu zawsze tam ktoś był i zawsze można było pokopać piłkę, porzucać frisbee, cokolwiek. Nie było do tego potrzebne telefonu, także no można chyba nie wywnioskować już moje zdanie raz po tym na temat ostatniego artykułu.
No tak, ale przecież też pamiętamy chyba rzeczywistość, gdzie w ogóle nie było komórek i też wszyscy normalnie się umawialiśmy i wszyscy się spotykaliśmy.
No dobrze, z przeglądem
tak,
prasy wrócimy o 9:00.
O 9:00. Dziękuję, Janek Koleński, a my za kilka chwil będziemy rozmawiać z profesorem Janem Żarynem.